O, chwała Jezusowi. Dobrze jest uwielbiać Pana Jezusa, my? Wiecie, pierwsza moja myśl była, żeby dzisiaj powiedzieć trochę tak w świątecznym klimacie parę słów o takiej niezwykłości przyjścia Syna Bożego. Ale jak Bóg da mi dożyć, to tak się szczęśliwie, przynajmniej dla mnie, składa, że jeszcze będę miał okazję do Was mówić. A dzisiaj chciałbym troszkę w inne miejsce pójść i czasem tak to wychodzi, że coś się zmieni, a potem różnie to bywa, nie? Bo wiecie, chcę tak powiedzieć, bardzo prostym słowem, bracia i siostry, chciałbym się dzisiaj podzielić. Chciałbym powiedzieć słowo tak proste, że właściwie aż dziwi mnie, że Pan Bóg musiał to w taki sposób powiedzieć do nas, żebyśmy to usłyszeli. Niedawno, kiedy mieliśmy tutaj uwielbianie, chyba prowadził wtedy brat Charęża z tych. Zaśpiewaliśmy taką starą pieśń, to znaczy starą, zależy kto ile ma lat, nie? Chyba z 90 czy 91 roku, no może nie aż taką starą. I napisał ją poeta i, jak o sobie mówi, wędrowny grajek Tomek Żółtko. I tam w tej pieśni jest takie pouczenie nas. Myślę, że wiele razy tekst tej pieśni był takim cichym głosem Ducha Świętego dla mnie. Tekst, pamiętacie na pewno ci, co byli wtedy w tą środę, to chyba była poprzednia środa, nie ostatnia, nie, jeśli dobrze pamiętam. Po prostu z Jezusem żyć śpiewaliśmy, pamiętacie? Zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być, miłość do ludzi czerpać zeń, dobrocią koić wszelki ból. Mniej więcej tak brzmiała jedna z części tej pięknej pieśni. Ja chciałbym zwrócić uwagę na coś, co już wtedy, kiedy to śpiewaliśmy tutaj w zborze, ja już sobie pewne notatki robiłem w zupełnie innym temacie i ta pieśń była dla mnie taką pomocą. Tam były takie słowa: miłość do ludzi czerpać zeń, znaczy z Jezusa. Co za piękne zdanie. Pomyślałem sobie, słyszałem je wiele razy, lecz najważniejszym razem było zawsze to, kiedy nie tyle je słyszałem, co kiedy je usłyszałem. Myślę, że mnie zrozumieliście, o co mam na myśli. Kto mnie, nie wiem, kto ma dzieci, to mnie lepiej zrozumie. Wiecie, że jest wielka różnica, czy dzieci nas słyszą, czy słuchają. Zgadza się, czy nie? Kto ma dzieci, to wie, nie? Posprzątaj pokój, na przykład, może być usłyszane, ale niekoniecznie wysłuchane, nie? Słyszy, ale nie zawsze słucha. I dzisiaj chciałbym, byśmy z pewnego wersetu usłyszeli coś więcej, abyśmy na ten temat coś więcej chcieli usłyszeć. Chodzi mi o werset z Rzymian, 13 rozdział, 10 werset. Jeden z potężnych wersetów tego listu i myślę, że jeden z takich gigantów biblijnych, werset, który może stać się mottem życiowym. 13:10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Słuchajcie, kiedy się wpatrywałem w ten tekst, to się zastanawiałem, jakie to jest niesamowite, że Pan Bóg musi nam mówić takie rzeczy. Słuchajmy się trochę w słowa tego wersetu. Chciałbym dzisiaj być takim troszeczkę sprawcą tego, żebyśmy go razem przemyśleli, abyśmy się wsłuchali w jego treść i to, co naprawdę do nas mówi. Może troszeczkę inaczej dzisiaj zrobię egzegezę tego tekstu, ponieważ podzielę ten werset na pół i zajmę się najpierw drugą połową. A więc najpierw zobaczmy na jego drugą część, dlatego że to pomoże nam zrozumieć potężne przesłanie pierwszej części tego wersetu. Podzielmy go na pół, po prostu na A i B. I oto Rzymian 13:10b, jakby druga część mówi: wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Amen? Zgadzacie się? Tak mówi Słowo Boże, nie? To znaczy, wypełnieniem więc zakonu jest miłość, to no tak ogólnie to znaczy, że co? To znaczy, że co? Tak, gdybyśmy chcieli tego uchwycić, no amen, wypełnienie zakonu jest miłość, no ale co? Zakon, jak wolimy, albo prawo, może oznaczać wszystkie przykazania, jakie dał Bóg. Popatrzmy to trochę oczami żydowskimi, tak delikatnie. Czasami księgi mojżeszowe bywały nazywane prawem. Czasami nazywano tak cały Stary Testament. Ogólnie też mówiono o nim jako prawo i różnie w historii się to przeplatało. Jezus używał go w całości i ogólnie używano takiego akronimu, nazywano, wiecie, to, co my nazywamy Stary Testament. Wiadomo, że wiecie, powiedzmy, w tamtych czasach nikt nie mówił Stary Testament, nie? Bo ktoś by spytał, gdzie jest Nowy. To jest nasza umowna nazwa. Czasami używano Stare Przymierze, Nowe Przymierze, ale nikt wtedy nie mówił Stary Testament, nie? Ale jest taki akronim, którego bardzo często używa się, nazywa się, jest takie słowo Tanach, na pewno czy słyszeliście. Tanach jest akronimem powstałym z trzech części Starego Testamentu. Tora, Nebim, Ketubim, czyli Tora, prorocy, Tora, Pisma, prorocy, nie? I tutaj widać, że Jezus używał całego Tanachu, czyli całego Mojżesza, czyli całej Tory, całych pism i całych proroków. Widać, że ich używał, dlatego że również, nie wiem czy pamiętacie, niedawno tutaj mieliśmy kazanie, nauczanie na temat rozmowy Pana Jezusa w drodze do, pamiętacie gdzie? Do Emaus. I tam, jeśli pamiętacie, korzystaliśmy z 24 rozdziału Ewangelii Łukasza. Tam w 27 wersecie wyraźnie widać, że cały Tanach jest autorytetem dla Pana Jezusa. To znaczy Mojżesz, Pisma i Prorocy, Łukasz 24-27 mówi nam, i począwszy od Mojżesza, czyli Tora, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. A więc mamy Torę, proroków i pisma. Cały Tanach, cały Stary Testament, innymi słowami dzieje apostolskie mówią nam, Duch Święty nam objawia, że ten cały Tanach zwiastował Mesjasza, Syna Bożego, od Tory przez pisma i proroków. Teraz, kiedy mówimy, że miłość jest wypełnieniem prawa, czy jak w innych tłumaczeniach zakonu, to czego jest więc wypełnieniem? Ogólnie byśmy powiedzieli Starego Testamentu, dokładniej czego? Powiemy to tak, cały zakon, bo ogólnie mówiłem, bywa, że nazywano tak i cały Stary Testament. Jeszcze raz mówię, nazwa Stary Testament jest pewną umownością tu, nie? Cały zakon składał się z 248 zakazów. Wiecie, co są zakazy? Kto jest kierowcą, to wie. Zakazy. Znaczy, niektórzy może nie wiedzą. No, wtedy mają dużo punktów. Zakazy 248 i 365 nakazów. To jest to, co faryzeusze często nie tylko używali, ale i bywało w tych czasach, kiedy już nie byli tacy bardzo faryzejscy, czyli nie przestrzegali pisma tak jak to było w pragnieniach powstania stronnictwa faryzeuszów, to czasami to używali w inny sposób, niekoniecznie dobry. Ale wszystko, dziś to nie jest nasz temat. Wszystko to mamy streszczone, te 248 zakazów, 365 nakazów, wszystko to mamy streszczone gdzie? W dekalogu. Wszystko to się streszcza w dekalogu. Dlatego, że dekalog jest takim prostym sposobem opisania praw rządzących naszą relacją z Bogiem. 10 przykazań, nie? Od początku Pan Bóg nam mówi, że one są bardzo logiczne, nie? Mówi, że On mówi tak, że On jest jedynym Bogiem, jakiego mamy, amen? Jedynym, On jest Bogiem, tam mamy patrzeć, ja jestem Panem. Pamiętacie, Shema Israel, Adonai, Elohim, ja, On jest, wskazuje nam na Boga, żadnych alternatyw. Ale zaraz potem nam mówi, cały na dekalog patrzymy, to jest ta logiczny sposób chodzenia z Bogiem, że ja jestem Twoim jedynym Bogiem, nie będziesz sobie niczego innego budował, ani co miałoby mnie przedstawiać, ani cokolwiek innego jeszcze bardziej. Nie będziesz sobie mojego imienia używał byle jak, tak jak Tobie się chce, Właśnie z powodu tego pierwszego, że ja jestem Bóg, nie jest byle kto, więc uważaj z moim imieniem, myśl jak je używasz, ale on nie jest jakimś Bogiem wrogim, który się odgradza i dalej nam mówi, będziesz miał taki dzień, będzie taki czas, kiedy będziesz miał mój dzień, mój czas, będziesz przede mną stał, będzie coś świętego dla ciebie w dniach ofiarowanego mi. I to jest pierwsza tablica, cztery przykazania. Przykazania, relacja Bóg, człowiek. Potem przechodzimy w drugą tablicę dekalogu. Tam mamy sześć przykazań. Przykazań dotyczących bliźni, bliźni. I tutaj mamy, pamiętamy to wszystko, nie? Że On jest tylko Bogiem, że On, nie będziemy sobie niczego budować, nie będziemy byle jak używać Jego imienia, ale będziemy mieć taki czas z Nim szczególny dla Niego. I dalej przechodzi na sprawy życiowe. I najpierw wskazuje na źródło naszego życia, czyli na naszych fizycznie, skąd jesteście tu? Z powodu rodziców. Nie ma tutaj na tej sali człowieka, który by nie miał rodziców. Być może są tacy, co nie mieli zbyt dobrych rodziców. Może niektórym rodzicom się w życiu nie powiodło. Może umarli, może mieli problemy życiowe, może byli czymś związani. Ja nie mówię, jacy byli, ale zawsze była gdzieś mama. Nikt nie może powiedzieć, że rodzice byli tacy zajęci, że ich nawet przy swoim urodzeniu nie było, nie? Byli. Każdy ma rodziców. A więc oni są święci. Oni są świętym źródłem, przez które Bóg nas powołał. A więc będziesz szanował, czcił swoich rodziców. Ale to nie wystarczy, skoro to, co pochodzi od rodziców, każdych rodziców, jest święte, to nie będziesz nikogo pozbawiał czego? Życia, bo życie jest jakie? Święte. Ale to nie wystarczy tylko, że nie będziesz pozbawiał życia. Patrząc na tego, którego nie zabijesz, również nie będziesz, widząc bliźniego swojego, i tutaj już żeby to jasniej powiedzieć, nie będziesz go w tej widzeniu i tego, jak jest bliźnim, pożądał, a więc nie będziesz go pożądał. Jego ciało, jego zewnętrzność jest tak święta, że nie tylko go nie zarżniesz, nie zabijesz, ale również nie będziesz go pożądał, aby go wykorzystać, bo pożądanie wykorzystuje. Nie ma nic wspólnego z małżeńską miłością. Tam jest to zupełnie inna dziedzina, ale nie o tym dziś temat. Nie będziesz go pożądał. Ale nie tylko nie będziesz go zabijał, nie tylko nie będziesz go pożądał, ale gościu, czy on, czy ona są ubrani. Nie będziesz mu chciał, nie będziesz go nie tylko nie chciał zabić, nie chciał pożądać, ale też nie będziesz chciał mu niczego zabrać. Oprócz tego nie będziesz chciał niczego, co jest jego. On ma swoje rzeczy. I tak dalej, prawda? Widzimy tą logiczność 10 przykazań. Nie będziesz chciał żadnej jego rzeczy. Aha, przepraszam, przeskoczyłem jedno, nie zauważyliście? Nie będziesz również mówił wobec niego żadnej nieprawdy. To się nazywa fałszywe świadectwo. I żadnej rzeczy jego nie będziesz pożądał. A więc zobaczcie, tutaj wobec bliźniego żadnej krzywdy. Od morderstwa do każdego drobiazgu w jego kieszeni, poprzez jego ciało, aż do tego, co jest jego własnością, owocem jego pracy i błogosławieństwa. Świętość Boga, świętość bliźniego. A więc to mamy dekalog. I teraz Jezus, opisując te dwie tablice, pamiętacie, wyszliśmy od nakazów, zakazów, weszliśmy w dekalog 10. Teraz Jezus, opisując te dwie tablice, jakby streszcza je do dwóch zdań, czy normalnie streszcza 10 do dwóch przykazań w Marku 12 rozdział, 29, 31 werset. Jezus powiedział tak. Pierwsze przykazanie nam czyta. Jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Tutaj mamy pierwszą tablicę. 10 streszczone do jednego. Tu się wypełnia w Jezusie Chrystus. On mówi, jak to się wypełnia wszystko. Druga tablica. Będziesz, a to jest drugie. To również mamy tam u Marka, dalej, nie? 31 werset. Będziesz miłował bliźniego swego, jak? Siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz. Zobaczcie. Z tylu setek do 10, z 10 do 2. Ale u synoptyka Marka jeszcze czyli u ewangelisty Marka. Po tej wypowiedzi dodaje jeszcze Marek 22, 40, przepraszam, u synoptyka Mateusza chciałem powiedzieć. W Mateusz dodaje jeszcze w Mateusza 22, 40. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Na nich jest wszystko oparte. Jezus dobrze wie, co mówi. W tym nie ma żadnej niedoskonałości. Cały zakon i prorocy nie pozostają jednak streszczone do dwóch przykazań. Ktoś by powiedział, no to już bardzo skupione, ale Słowo Boże, Duch Święty prowadzi nas jeszcze dalej, jeszcze głębiej. Słowo Boże streszcza te dwa w jedno. Tak dochodzimy do naszego wersetu. Przykazania bowiem, Rzymian 13:9. Przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego, miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Jedno zostaje, zobaczcie. Jedno jakże głębokie. Będziesz miłował Boga, będziesz miłował bliźniego, będziesz miłował. I dlatego tu chciałem dojść. Wypełnieniem zakonu nie jest pocieszanie się, że Jezus zrobił to za nas i my teraz hulaj dusza, zakonu nie ma. Jest raczej droga uczniostwa, naśladowania Pana Jezusa. Wypełnieniem zakonu jest naśladowanie Boga, który jest miłością, a nie inne naśladowanie. Naśladujemy Boga, który jest miłością. Zgodzicie się, że Bóg jest miłością. Amen? Pamiętajmy, że żyjemy w dziwnych czasach, czasach przekrętów i New Age. I zawsze zapamiętajcie, że Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. Bóg jest miłością. I nasze uczniostwo polega na naśladowaniu Boga, który jest miłością. Wypełnieniem zakonu jest naśladowanie Boga w Jego miłości. Nie możemy Go zobaczyć lepiej, bo nie ma lepszego obrazu Boga jedynego, jak ten, który nam objawił przez swojego Syna. Przepiękną pieśń dobrał lider uwielbiania dzisiaj. Kiedy wyznawaliśmy, kim jest Jezus, wyznawaliśmy, że jest Bogiem, że jest Zbawicielem. On jest 100% Bogiem, On jest 100% człowiekiem. On jest wiecznym Synem Bożym. Bóg jest miłością. Nie możemy lepiej tego zobaczyć właśnie niż przez Jezusa, naszego Zbawiciela i Nauczyciela. Wypełnieniem jest miłość. Wiecie, podoba mi się słowo wypełnienie. Niesamowite odkrycie było dla mnie. Wiecie, bo czytamy, że wypełnieniem zakonu jest miłość, nie? I to już wytłumaczyłem jak. I jak ten zakon się znalazł w tym, że jest to miłość. To wam chciałem pokazać, dlatego zacząłem od części B. Zakon rozumiemy tu jako wypełnienie i chcę wam powiedzieć, przepiękne to jest tutaj, to jest takie słowo, to nie ma znaczenia, pleroma się to słowo po grecku czyta, ale jeden ze słowników podaje przepiękną definicję w ogóle tego słowa. Wiecie, gdzie używano tego słowa? Jeden ze słowników ciekawie mówi, że jest to słowo używane wobec statków gotowych do drogi. Słowo pleroma i taką pieczęć przybijano w porcie statkowi gotowemu do drogi, który był przygotowany w ten sposób, że był przygotowany przez zaopatrzenie, miał załadowany ładunek i zaokrętowaną pełną załogę. I wtedy dostawał pieczęć. Wypełnione. Dokładnie z tym greckim słowem i mógł wyruszać w rejs. I dokładnie w ten sposób wyruszyć w rejs wypełniony musi być Kościół. Amen? Jesteście ze mną? Wiecie, gdzie jestem? Czy cofamy się jeszcze raz to powtórzyć? Nie? Błagam, nie rób tego, nie? Jesteśmy wypełnieni tym, co nas wypełnia Duch, czyli mamy to, co nam trzeba. Kościół otrzymał wszystko, co nam trzeba w dniu Pięćdziesiątnicy, dlatego wierzymy przez Duchem Świętym. Bo wierzymy, że bez tego nie jest to w pełni to, co ma być. Jesteśmy przygotowani, załadowani, obsadzeni pełną załogą. Oczywiście nasza załoga jest duchowa, jest w inny sposób tutaj pojmujemy, ale widzicie, jak mógłby się rozwijać ten duchowy przykład. Jan w 13 rozdziale wtedy zaczyna mówić już do nas bardzo mocno, jeśli pamiętamy tą definicję, miłość. Miłość jako wypełnienie zakonu. Pamiętamy, czym jest zakon. Pamiętamy, że skupił się w miłości. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość, wzajemność mieć będziecie. Czy potem nas ludzie poznają? To jest nasza tożsamość. Ja widziałem czasami u wierzących ludzi fałszywą tożsamość. Niektórzy mają, wiecie, jaką tożsamość? Nie jestem katolikiem. I na lewo i prawo mówią, jaki zły jest Kościół katolicki, co wcale nie podoba się Panu Bogu, jak chcecie wiedzieć. I na lewo i prawo nie jestem katolikiem. Czy to jest twoja tożsamość? No a co z tymi, co są? Może ich to boli. Może mógłbyś im coś lepszego powiedzieć niż tylko to, czym ty jesteś i czym ty nie jesteś. Naszą tożsamością musi być miłość w Chrystusie. To jest prawdziwa tożsamość wierzącego człowieka. A nie to, kim ja jestem, a kim ja nie jestem. Ktoś powie, no dobrze, ale wiesz, doktryny, dogmaty. To jest potem. Nic, ani morderstwo, ani fałsz, ani żadna rzecz w życiu twojego bliźniego nie daje ci usprawiedliwienia do nienawiści. Powiedzcie amen? Nie ma wersetu, który mówi, a w tym wypadku, no to można tam go, traktuj go jak psa albo gorzej. No. Były takie próby, kiedy próbowali różni religijni ludzie, zarówno ze strony protestanckiej, jak i katolickiej, palić, mordować, torturować. To się nigdy dobrze nie skończyło i za tym nigdy nie stał Pan. Po tym wszyscy poznają. Po czym, Panie? Po chorągwiach, mieczach, sile, polityce, władzy, budynkach, pobożnej minie, głośnych modlitwach? Nie. Potem poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. A to już jest wyzwanie. Wiecie, mi przez wiele lat dużo łatwiej było wiedzieć i wskazywać na, nie wiem, kto ma złe nauczanie, gdzie się coś nie zgadza z Biblią. Do dziś pamiętam dzień, kiedy pisałem pewne kazanie i użyłem tam dwóch czy trzech nazwisk, naprawdę niezbyt, naprawdę takich nauczycieli, którzy naprawdę herezję głoszą. Nauczycieli głoszących absolutnie złą i wyciągniętą z Biblii naukę. Ale coś innego mnie dziobło w tamtego dnia. To był 2001 rok i nigdy tego nie zapomnę. Spojrzałem na swoje notatki, spojrzałem na poprzednie swoje kazanie i jeszcze poprzednie, i jeszcze poprzednie, i 10 do tyłu. I wiecie, jakie sobie zadałem wtedy pytanie? Chłopie, ty tylko wiesz, przeciwko czemu jesteś, z czym się nie zgadzasz, co jest złe, co jest fałszywe, co nie wolno. A czy ty w ogóle wiesz, za czym ty jesteś? Z czym ty się zgadzasz? Kiedy ostatni raz ktoś się nawrócił w naszym zborze? Zadałem sobie pytanie. Kiedy ostatni raz ja kogoś przyprowadziłem do Pana Jezusa? Pamiętam wtedy, w tamtym czasie była to prawie przez te 3 lata nie przyprowadziłem jednej osoby do Pana. Ostatnią przyprowadziłem w 97 roku i przez te 3 lata ani jednej osoby nie przyprowadziliśmy do Pana. Chrzest mieliśmy, nie wiem, może na 2 osobach. To był początek reformacji, że tak powiem, przynajmniej mojej wewnętrznej, która przeszła potem z braćmi, żeśmy razem zaczęli, która doprowadziła do tego, że mieliśmy w późniejszym czasie każdego roku całkiem niezłe chrzty. Ale to była moja reforma. Ja zobaczyłem, że moją tożsamością nie jest miłość. Co jest twoją tożsamością? Co ludzie wiedzą, że potrafisz, nie wiem, świadków zaginać? Bóg mówi, chce, żeby waszą tożsamością, to po czym was poznają, marką waszego życia była moja miłość, agape. Miłość bezwarunkowa, miłość, z którą was mogę posłać, miłość, w której człowiek może powiedzieć, że podjąłem decyzję. Ona się nie opiera o to, co czuję, o to, czy ty mi się podobasz, czy mi się nie podobasz. Ona się nie opiera o to, że jak z tobą się witam, to mi tak fajnie, że normalnie tobie to bym dał wszystko. A z tobą, jak się witam, nie chcę nikogo patrzeć, ktoś powie, o nim mówię. Przykładowo mówię. A z jakimś innym człowiekiem, ten mi nie pasuje. Od razu jakoś czułem, że tak, popatrz na tą gębę, normalnie. Wiecie, o czym mówię? O naszych normach. Jak Kościół wyposażony w taką miłość może wyruszyć i do tego przyzna się Duch Święty, jak wiatr na wzburzonym morzu. Taki Kościół jest naprawdę, pleroma, jest naprawdę załadowany, wyposażony, gotowy. Tożsamością jest Chrystus. Bez względu na to, czy ci tak Pan Bóg błogosławi, że będziesz nie wiadomo jakim tam szefem, naczelnikiem i nie wiadomo jaką gotówką będziesz obracał, czy być może skończysz jako więzień prześladowanego Kościoła. Moją tożsamością jest agape, agape Chrystusa, który mnie tego nauczył. Pamiętam przepiękną białoruską pieśń czasów prześladowań Kościoła, którą wielokrotnie słuchałem i słuchałem. Była takim posileniem dla mnie, kiedy mieszkałem w Moskwie. Któryś ze starych braci mi ją przywiózł. Wiecie, ta kaseta była już tak zorana, że już wtedy ledwie szła. Ale tam ten tekst, tytuł pieśni był Lubow Świataja, Miłość Święta. I tam był w tekście, było Miłość Święta, Miłość Chrystusa. Ona ze mną wszystko przeszła. I kiedy ja upadłem, to ona pierwsza wrażliwie i delikatnie podnosiła me życie. Przepiękne, nie wiem, czy to czujecie. Język rosyjski dodawał temu pewnej przepiękności. I to byłoby 13b. Teraz możemy przejść do Rzymian 13a. Przepraszam, 13:10a. Celowo tamten drugi człon chciałem zrobić wcześniej. Miłość, miłość. Teraz już łapiemy, czym jest miłość, tak? Gdzie jakbym tamtego nie powiedział, to by się tak teraz lekko czuł. A wiecie, miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządza. A może miłość, niech się ze mną nie spróbuje sprawnie. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. I Pan mnie dotyka tym słowem. Na naszych ulicach, patrząc na naszych polityków, patrząc na moich bliźnich, patrząc na słowa, które miałbym, ale nie wypowiem, bo wolę pokutować tych słów, zanim je wypowiem. Patrząc na różne moje motywy, wiecie, dotyka mnie dziś słowo Ducha Świętego. Miłość bliźniemu złego nie zrobi. Mogę iść bezpiecznie po ulicy. Nie muszę się bać, że gdzieś się zamienię, że będę gryzł. Duch Święty szepta, miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządza. Cokolwiek robisz, filtruj to przez to słowo. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wiesz, jaka miłość? Miłość, która jest wypełnieniem całego zakonu, wszystkich przykazań, wszystkiego, co wam nauczałem, esencji mojego charakteru i naśladowania Chrystusa. Miłość, mój uczniu kochany, moje dziecko kochane, mój synu, moja córko, mówi Duch Święty, miłość bliźniemu złego nie zrobi. Jan mówi tak, jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą. Tu nie ma żadnych wyjątków. Tu nie ma, że jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, nienawidzi brata, to sam se brat winien, że taki jest, jaki jest. Nie. Nienawidzi brata jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? Wiecie, co tu naprawdę pisze, jaka jest głębia tego? To nie tylko chodzi o to, że brata, którego widzimy, mamy miłować i jest to dowodem na działanie w nas miłości, relacji z Bogiem, bo miłość jest relacją, pamiętajcie. Do miłości trzeba więcej niż jednego. Jeśli jest coś jeden, to nie ma miłości. Miłość polega na tym, że minimum dwóch trzeba, nie? Bo miłość jest obdarowywaniem się. Miłość jest darem. Agape jest darem z nieba, kierowanym do. Miłość jest zawsze dawaniem, nigdy nie jest braniem. Miłość jest zawsze ofiarowaniem. Miłość nigdy nic złego nie zrobi. Miłość zrozumiana biblijnie. Kto bowiem nie miłuje brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? Ten werset ostrzega. Możesz oczywiście miłować Boga, którego nie widzisz, ale jeśli nie masz miłości do braci, to Bóg, którego nie widzisz, jest Bogiem, którego sobie sam wymyśliłeś. Nie jest Bogiem, który ci objawia tą prawdę. Łamiesz drugie przykazanie dekalogu. Zbudowałeś sobie obraz Boga, który z tobą ma być niezadowolony nad tym, co ci się nie podoba. Zbudowałem sobie obraz Boga, który ma miłować moich przyjaciół i nie miłować moich nieprzyjaciół? Zbudowałem sobie obraz Boga, który stoi po mojej stronie zamiast ja po jego? Sami widzimy, że nie ma sensu iść w ogóle w tym kierunku. Absolutna herezja i błąd. Oczywiście my jako ludzie XXI wieku wiemy jedno o miłości. Już wiemy, że książki i filmy miłosne wcale nie są o miłości. To wiemy. Się mówi czasami, nie, że film, dramat miłosny, nie. One nie są o miłości. One są może czymś na temat eros, czymś na temat tego, co człowiek mówi, co ja chcę, ale nie są o miłości. Są o ludzkiej definicji miłości, czasami nawet takiej poświęcającej się trochę może. To, co świat nazywa miłością, to nie jest miłość, o której tu Bóg mówi. Gdzie dzisiaj nawet egoizm się myli ludziom już z miłością. Czytałem jakiś czas temu, sobie pomyślałem, to mi przyszło do głowy, zanotowałem sobie. Czytałem o facecie, który żonę zabił z miłości, pisali. Pisało, zabił żonę z miłości. Nie czujecie herezji? Nie czujecie bzdury? Miłość jest ofiarowaniem siebie. Miłość jest zawsze darem z siebie. Miłość jest zawsze dawaniem, nigdy nie jest braniem. Kiedy bierzesz, cokolwiek bierzesz, to albo bierzesz to bezprawnie, albo korzystasz z miłości i łaski. Cokolwiek dajesz, jest miłością. Jeśli właściwie dajesz, oczywiście. A więc już wiemy, że świat nie ma definicji miłości. W świecie w definicji miłości ktoś mówi, kocha, już nie kocha, bo miłość była tym, co czuł, nie tym, co zdecydował. Albo w świeckiej definicji miłości zabił żonę z miłości, nie? My wiemy, że Bogu chodzi o agapę. To piękne greckie słowo określa miłowanie bezwarunkowe. Miłość agapę, jakby to powiedzieć? Opowiem wam definicję prawdziwej miłości. Miłość nigdy nie używa zaraz po sobie słowa ale. Kocham cię, ale. Miłuję cię, ale. Nigdy koło miłości nie ma żadnego ale. Amen? Prawdziwej. Bezwarunkowej, agape. Eros oczywiście ma pewne ale i się nie dziwię, muszą być. Fileo może mieć pewne ale. Ale ta, która jest darem od Ducha Świętego, jest bez żadnego ale. Jedyne ale, na jakie ja sobie pozwalam, jeśli mówię o tej miłości, to jest wtedy, kiedy o mojej córce Alicji mówię, że kocham ale. To jest miłość agape, bezwarunkowa. Wiecie, ona może bardzo daleko sięgać. Kiedy nas przesysa, kiedy jesteśmy poruszeni tym, co Duch Święty mówi, że miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządzi. Że miłość jest bezwarunkowa, że On nas umiłował aż do końca. On wydał siebie. Wiecie, ta miłość w życiu wielu Jego naśladowców była czasami niesamowita. Niedawno odkryłem ciekawe starodawne pismo o takim człowieku, który nazywał się, miał ciekawe imię, nie wiem, które jest imię, które nazwisko, przeczytam wam, jak się nazywał. Nazywał się Poncjusz Metropiusz Ancjusz Paulin. Domyślam się, że chyba Paulin będzie imię, nie? Nie wiem. Poncjusz Metropiusz Ancjusz Paulin. Krótko mówiąc, Paulin był biskupem miejscowości Noli w rejonie Kampanii. Urzędował na swoim biskupstwie 409 lat po Chrystusie. W 409 roku, a więc mamy początek V wieku. I jest bardzo ciekawy życiorys tego człowieka. Czytałem, wiecie, i gęba mi się otwierała. Wiadomo, że nie mam czasu teraz wszystkiego wyjaśnić. Wszystko, co posiadał, a naprawdę otrzymywał dużo darów, rozdawał ubogim. Wykupywał ludzi z długów, spłacał nieszczęśnikom długi, płacił różnego rodzaju kobietom lekkich obyczajów, aby mogły ten czas spędzić z dziećmi. Różne dziwne rzeczy robił, niekoniecznie, które w tamtym czasie się innym podobały, ale zawsze był znany z tego, był nazywany właśnie Paulinem Miłosiernym. Rozdawał wszystko, co miał. Ile by nie dostał, tyle rozdawał. I pewnego razu życie naprawdę w dziwnym kierunku go poprowadził Pan. On przynajmniej twierdzi, że tak go prowadził Duch Święty. Przyszła do niego pewna wdowa po pomoc i okazało się, że po jednej z potężnych bitew została, jej syn dostał się do niewoli, został sprzedany na rynku niewolników, uprowadzony do Afryki i haruje w Afryce niewolniczą pracą i prawdopodobnie nigdy nie zobaczy domu. I ta wdowa, wiedząc, że ten człowiek rozdaje pieniądze, że wykupywał z długów innych, przyszła, padła przed nim na kolana i zaczęła płakać i mówi, wykup mojego syna. Umarł mi mąż, jestem sama. Odkąd nie ma mojego syna, głoduję, żebram. To jest mój jedyny syn. Długo nie pożyję jako niewolnik w Afryce. I on rozpoczął zbiórkę na tego syna, apelował, poszukiwał, prosił możnych, których znał. Oczywiście niektórzy odpowiadali na jego apel, ale tak ogromnej sumy nie znalazł. I wiecie, co zrobił? Wtedy poszedł do tej wdowy, wziął, nałożył sobie na szyję sznur, włożył jej w rękę ten sznur i mówi: ofiaruję się Tobie, idź mnie sprzedaj na rynek niewolników, a za te pieniądze wykupimy Twojego syna. Ona się najpierw opierała, potem rzeczywiście przy pomocy handlarzy został sprzedany. Pieniądze zostały wymienione na syna, syn wrócił do wdowy, a on został wywieziony do Afryki i harował tam i żył jako niewolnik. Tak umiłował bliźniego. Myślałem sobie o nim. Pomyślałem sobie, dziwni ludzie będą koło nas stali, gdy spotkamy się przed tronem Pańskim. Dziwnych ludzi spotkać nam przyjdzie, gdy już znów będzie Kościół razem na jednym miejscu w domu Ojca. Dobra wiadomość tej historii jest taka, jeśli chcecie wiedzieć, historycy piszą, dogrzebałem się do tego, że ten człowiek w cudowny sposób został uwolniony z tej niewoli i resztę życia spędził jako wolny człowiek, z powrotem służąc Kościołowi. Ale mocno mnie dotknęło miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Więc to by była definicja agape. Bliźni. Bliźniemu. Kto to jest bliźni? Kiedyś tu mówiłem na ten temat, nie chcę się zatrzymywać za długo nad tym słowem, czas leci. Bliźni. Moja definicja bliźniego jest taka. Nie wiem, jaka wasza. Pewnie pastor ma bardzo dobrą, inni mają bardzo dobrą. Moja jest taka, możecie się z nią zgodzić albo nie. Bliźni to każdy człowiek, za którego umarł Jezus Chrystus. Może być? Się zastanowicie, to każdy człowiek. Bliźni to każdy człowiek. Każdy człowiek, za którego umarł Chrystus. A więc niekoniecznie ktoś, kto mi się podoba, kto mi pasuje. Wiecie, miłość, która nie zauważa bliźniego, jest miłością bezwartościową. Możemy zacząć naprawdę od drobnych rzeczy. Postanówcie sobie, że na przykład nigdy w korytarzu nie miniecie człowieka, którego nie znacie. Jeden z moich znajomych, który tu przyjechał, kiedy wracaliśmy z powrotem, tutaj byliśmy razem na nabożeństwie, kiedy wracaliśmy z powrotem do mnie, powiedział: najbardziej w zborze Filadelfia, do którego mnie zabrałeś, poruszyło mnie to, że zanim od korytarza doszedłem tu, 5 osób podało mi rękę i powiedziało mi coś dobrego. Niech was Pan błogosławi. Amen. To jest powód do radości. Czemu się smucicie? Coś źle powiedziałem? Nie, on przeżył, nie umarł. To jest coś dobrego. Miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządza. Bliźni to jest właśnie ktoś taki. Miłość, która nie widzi bliźniego, nie ma żadnej wartości. Miłość, która patrzy w górę, to nie jest to, czego uczył nas Jezus, patrząc w dół, gdy mył nogi, gdy spoglądał na nas z krzyża. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Kończąc ostatnie zdanie. Miłość złapaliśmy. Bliźniego mamy. Złego nie wyrządza. Zło. Co tutaj jest na myśli, pisząc zło? Posłuchajcie mnie uważnie. Jest takie dziwne słowo tutaj w Grece użyte, kakas, czyli zło, które w greckim języku mieści się w trzech definicjach. Po pierwsze, to jest zło z natury. To jest takie zło, które widać, czuć. Czyli od razu naturalny sposób wyczuwamy, że tak nie powinno się robić. To jest zło naturalne. Czyli nie wiem, gdybym komuś przebił opony pod kościołem dzisiaj, pod zborem tu. Nie pod kościołem, bo kościołem jesteśmy, a nie chodzimy do kościoła. Amen, nie? Ale gdybym komuś, każdy z was, bez względu na to, gdybym się potem wam tłumaczył, ale słuchaj, ten człowiek nie podał mi ręki w korytarzu, krzywo na mnie patrzył. Każdy z was mi powiedział: Mirek, ale to ci nie dawało prawo przebić temu chłopu opon nożem. To jest zło oczywiste, zło naturalne, oczywiście bardzo prymitywny, mój przykład biedny. Na pewno mieliście dotkliwsze przykłady w swoim życiu być może, które was dotykały. Ale to jest zło z natury, zło, które widać, czuć, wie się, że tak się nie powinno robić. I koniec. Bez względu na wszystko. Druga definicja, musimy być bardziej ostrożni w niej zrozumieniu, to jest druga definicja tego słowa. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. To zło. Druga jego definicja to jest miłość z głębi. To jest to, co robimy, czujemy, myślimy. Jest pewna harmonia, którą musimy mieć przed Bogiem, jeśli chcemy, by nasze modlitwy były wysłuchane. Nie możemy być przed Bogiem fałszem. Wiecie, co to jest fałsz? Fałsz to jest brak harmonii, tak czy nie? A harmonia oznacza, że to, co mówię, to, co robię i to, co myślę, brzmi przed Bogiem jak... Ktoś odważny? Tak samo, dokładnie. Przecież Bóg widzi, że mówię ci jedną rzecz, czuję do ciebie drugą rzecz, a robię jeszcze inną rzecz. To się nazywa fałsz przed Bogiem. Nie dziw się, że twoje modlitwy nie są wysłuchiwane, ponieważ Pan cię chce prowadzić na grunt miłości. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. To jest jedna z definicji tego słowa kakos, zło. To jest właśnie zło z głębi. To, co robimy, czujemy, myślimy. To zło ma doskonałe możliwości kamuflażu. Wiecie, to jest ten rodzaj zła, który jest tym uśmiechem Grincha. Jak oglądaliście Grincha, wiecie, jak on się uśmiechał, nie? Ono z tym uśmiechem Grincha podaje rękę bliźniemu i wiecie, co mówi? Chwała Bogu. Ono to potrafi. Ten sam człowiek wbija wam duchowy nóż w plecy tydzień później, plotkując o was. Jest oszczercą i plotkarzem, co się tłumaczy słowem diabolos, nie? Podawać rękę i knuć. Z tego rodzaju zła są plotki, zazdrość i zawiść. Miłość tego bliźniemu nie wyrządza. To jest definicja. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Oto jedna z definicji właśnie tego słowa. Zła. Jego podstawą jest niegodziwe wnętrze człowieka. To jest pułapka dla bliźniego. Bliźni nie widzi od razu. Bliźni nie widzi, kiedy ja mu mówię cześć, on odpowiada cześć. Ale on biedny nie widzi, że ja mu mówię cześć, ale go nie lubię. Jestem jego przeciwnikiem. Na pewno nie mam miłości w moim sercu do niego. To jest rodzaj zła, który jest pułapką. Pułapką na bliźniego. I trzecia definicja tego słowa to jest zło czynne. Będące takim trwającym oporem, szkodliwością. My byśmy dzisiaj w języku XXI wieku powiedzieli, to jest osoba radioaktywna osoba. Wiecie, co jest jak radioaktywne, nie? Jest, a nie czujesz. Śpi, nie wiem, na osłonie radioaktywnego jakiegoś zbiornika, reaktora. Może nie od razu poczujesz, ale cała przyszłość twojej rodziny i twoja zmieni się od tego miejsca, nie? To jest, albo jeszcze powiem lepiej, bo radioaktywność nie każdy nas kojarzy. To jest, ta trzecia definicja jest tym rodzajem zła czynnego, ale nie od razu widzialnego, jak na przykład rdza. Mieliście kiedyś rdze na aucie? Każdy, kto choć trochę wie o rdzy, to jak spojrzy na nią, to wie, że jeśli jest jej mało, to wkrótce będzie jej więcej. Ona nie stoi w miejscu. To nie jest tak, że ona jest... I nikt nie patrzy na rdzę i mówi, a jeszcze dwie zimy przejeżdżę, to powinno zniknąć. Sól to zabije. Jest jak rak. Patrzysz na człowieka chorego na raka. I kiedy się modlimy o uzdrowienie chorego na raka, to jednym z pierwszych zwycięstw jest to, że choroba się zatrzymuje, że nie ma przerzutów. Że lekarze mówią, że następuje poprawa. Niech w nas takiego nowotworu duchowego nie będzie. Bo miłość bliźniemu tego nie wyrządza. Jak mnie dziś usłyszeliście, to będzie dla was rewolucja. Wyjdziecie z tego miejsca i inaczej podejdziecie do ludzi z ich, podając im dłoń. Inaczej spojrzymy na siebie. Zrozumiecie, że nawet jeśli widzimy w sobie coś nie tak, jako społeczność, jako zbór, Filadelfia, to nie daje wam żadnego prawa, żeby siebie wzajemnie nienawidzić. To wam daje prawo do uczniostwa, do biblijnego napomnienia, do przyjścia mi z pomocą albo temu, w kim coś nie tak widzicie. Czasami nikt nie przyjdzie nic powiedzieć. Skąd ma bliźni wiedzieć? A miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Amen? Zgadzacie się? To jest wielkie, wiecie, lekcja uczniostwa, to o czym tu dziś mówimy. Jest... To po prostu celem takiego zła jest ewidentne zło. Miłość patrzy raczej na poświęcenie. Miłość mówi, a ja się poświęcę. A ja to przemilczę. Miłość wzdycha w bólu, ojcze. jestem Jego uczniem, to powiem jak On. Wybacz Mu, bo nie wie, co czyni. Oskarżyciel krzyczy, nie, on bardzo dobrze wie. Ojcze, wybacz mu, bo on nic nie wie. Gdyby Ciebie znał, gdyby Go poznali, nie byliby Syna Bożego ukrzyżowali. Nie wie. To jest miłość. To właśnie brak takiej miłości wstrząsał Kościołem w historii. Znacie Kościół, który się podzielił, z którego ktoś odszedł? Nigdy nie jest tym nauka. To jest tylko kłamstwo, którym się oszukujemy. Kiedy jakaś grupa odchodzi z Kościoła, mówiąc, że robi to z powodu nauki, to jakąże bzdurą jest mówienie, że to chodzi o naukę Chrystusa. Zawsze chodzi o nienawiść, tylko czasami pięknie zapakowano. Miłość nigdy nie dzieli. Nie w ten sposób. Oczywiście podziały muszą przyjść. Ja wiem, że tak Słowo Boże mówi. Ale nie w taki sposób, że moje serce jest wstrząsane nienawiścią i chęcią zemsty. Raczej moje serce jest poruszone ku wybaczaniu, ku myśleniu o tym, żeby odnowić coś, co się złamało. Bóg cierpi, kiedy coś się łamie. Kiedy mąż odchodzi od żony, żona od męża. Kiedy dzieci mają połamane skrzydła w domu przez nienawiść rodziców. Kiedy w kościele ludzie nie odzywają się, jak rdza i jak rak rośnie coś, co pewnego dnia eksploduje w słowach, których nigdy nie zapomnimy. W rzeczach, za które nie przestaniemy żałować do końca życia. Miłość bliźniemu tego nie robi. Jej brak wstrząśnie zawsze Kościołem. Wstrząśnie każdym z uczniów. I Duch Święty mówi, że przyjdą takie dni, kiedy bezprawie się rozmnoży, bo miłość wielu, co? Oziębnie. Widzicie? Tylko tego brakło. I tylko tego brakło, a świat się rozpada. Jeśli chcemy mieć jedność z Bożym, to musi powstać grupa ludzi, którzy powiedzą Duchowi Świętemu, a ja wstępuję w ślady Jezusa. Nie jest moją rzeczą nic innego, jak tylko naśladowanie Pana Jezusa. Ja się o to modlę w swoim życiu. Kończąc powiem tak. Jeżeli to, co mówiłem dzisiaj, ma dla was jakiś sens, to chciałbym, aby cały Kościół pomodlił się o tych, którzy czują, że dzisiaj Duch Święty coś uczynił w twoim sercu. Jak zawsze to samo powiem, nie będę nikogo tu wyciągał na środek. Chciałbym, aby cała wspólnota zobaczyła na osoby, które za chwilę podniosą ręce. Znak podniesionej ręki oznacza, przyszedłem tu, bo wierzę, że tu się o mnie pomodlą. A my widzimy podniesioną rękę i myślimy sobie, dobrze, że tu jesteś, bo tu się o ciebie pomodlimy. To jest właściwe miejsce. To by nam chciał wróg ukraść, żebyśmy tego między sobą robić nie mogli. Jeżeli czujesz, że gdzieś w którymś miejscu coś zaniedbałeś, że gdzieś w którymś miejscu rana była tak duża, że sobie zapomniałeś o tej prawdzie, że gdzieś w którymś miejscu tak się zapędziliśmy, że sobie o tym zapomniałeś i pogubiłeś się w tym, to podnieś rękę. Powiem wam tak, ja to zrobiłem wcześniej sam, ale gdyby nie, że to słowo do mnie doszło i gdybym je słuchał dzisiaj, to byłbym jednym z tych, co też musieli podnieść rękę, ponieważ były w moim życiu chwile, ja sobie całkiem zapomniałem, że to przecież o to chodzi. Kto z was potrzebuje modlitwy, przyjaciele? Popatrzcie inni, którzy siedzicie. Zobaczcie do tyłu, z tyłu ludzie podnoszą rękę. Może znacie ich po imieniu? Popatrzcie na siebie, nie bójcie się ruszyć głową. Naprawdę, wolno. Ludzie podnoszą rękę i mówią do was tak. Proszę was o modlitwę. Tylko tyle. I aż tyle. Czy mogę wracać do domu i lekceważyć to? Powiem wam, takie duchowe podejście do Boga uczyni Kościół, do którego chodzisz, zbór, do którego chodzisz, chrześcijaństwo, które uprawiasz, uczyni twoim marzeniem. Będziesz świadkiem rzeczy, gdzie Bóg się zacznie przyznawać do twoich modlitw, bo zaczniesz od właściwej strony. Wstańmy do modlitwy. Ojcze, który w niebie jesteś, przynoszę Tobie wszystkich z nas, w tym siebie, którzy podnieśliśmy dzisiaj ręce I chcemy Ci, Panie, ze złamanym sercem wyznać, że tak łatwo w tych naszych nerwowych czasach tłumaczyć się i wymyślać kolejne wymówki, ale chcę Ci powiedzieć, że pragnę Cię kochać tak gorąco, jak Ty chcesz być kochany, że chcę być Twoim uczniem i wstępować w Twoje ślady. I proszę Cię, Ojcze w niebie, przez łaskę, którą objawiłeś w Chrystusie, o wybaczenie tego wszystkiego, co zrobiłem w złym motywie, co zrobiłem postępując nie tak i usprawiedliwiając się tym, co zrobił ktoś. Chcę Ci dziś wyznać, że najważniejsze dla mnie są Twoje lekcje, Twoje nauki, Twoje przykazanie i miłość, z której czerpię, korzystam i która mnie doprowadzi aż do Twojego kraju, aż do królestwa, które przygotowałeś całemu Kościołowi. Proszę Ciebie, Panie, i błogosławię wszystkich, którzy dziś podnieśliśmy ręce w tej sprawie. Proszę Ciebie, Panie, o tych, którzy czasami sprawiają nam ból i smutek. Naucz nas być Twoimi uczniami. Naucz nas z perspektywy krzyża prosić o wybaczenie dla każdego, być wstawiennikami tego chorego, biednego kraju i świata. Dziękuję Tobie, Ojcze, za tą lekcję od Ducha Świętego dzisiaj. A proszę Cię, żeby naszym amen tutaj się to nie skończyło. Proszę Cię, abyś tych, którzy są miłośnikami Twego Słowa i miłośnikami Twojej woli, poprowadził w tym Słowie do domów, do bliźnich, do autobusu, na ulicę i do pracy. Abyśmy przez ten wielki filtr Twojego Słowa spojrzeli jutro na ten upadający świat i mogli go błogosławić i przypominać sobie Twoje Słowo. Miłość bliźniemu, zła, krzywdy nie wyrządza. Pomóż mi, Panie, żyć w tym Słowie, w tym krótkim zdaniu, które zaczyna wielką przygodę z Tobą, która trwa wieki. Dziękuję Tobie, Panie, dzisiaj w świętym imieniu Jezusa. Amen.